Witam serdecznie naszych słuchaczy. Nazywam się Wiktor Warchałowski, a przed Państwem kolejny odcinek podcastu Domyśl się, prowadzonego przez SKN Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzisiaj rozmawiam z Agatą Hinc.
Cześć.
I Igorem Siatą.
Witam.
I razem w ramach akcji Przytul Styczeń, Miesiąc Zdrowia Psychicznego, pragniemy zaprosić do krótkiej rozmowy o zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży, ale i nas samych. Fraza zdrowie psychiczne będzie towarzyszyć nam przez całą naszą rozmowę, towarzyszy nam przez cały styczeń, kiedy go przytulamy, ale także powinna nam towarzyszyć przez całe życie. Więc niedziwnym będzie pierwsze pytanie. Dlaczego w ogóle warto rozmawiać o zdrowiu psychicznym?
Zdrowie psychiczne jest tematem ważnym, więc na ważne tematy rozmawiać chcemy. Można by powiedzieć, że umożliwia to normalizację tego tematu, że nie jest on tematem tabu, natomiast wydaje mi się, że no właściwie nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, to tak troszkę odeszło już do przeszłości, że to jest temat tabu, przynajmniej w naszym pokoleniu. Już ludzie mówią dosyć otwarcie o tym, że chodzą na terapię i tak dalej, natomiast nadal chcą o tym zdrowiu psychicznym rozmawiać i właśnie między innymi dzięki temu to się dzieje. I być może dzięki temu też do innych pokoleń dociera takie podejście.
Dokładnie, ale jednak mam wrażenie, że te starsze pokolenia dalej w pewny sposób są zatwardziałe, to znaczy dalej jakby nie chcą o tym rozmawiać. Oczywiście jest to tylko intuicyjny wniosek na bazie tego, co sam widzę w środowiskach, w których przebywam, ale myślę, że może być coś na rzeczy.
Nie dziwi mnie to zupełnie, jakby biorąc pod uwagę, w jakim kontekście kulturowym się wychowali. Natomiast mam wrażenie, że ten przekaz, który jest wszechobecny teraz w mediach, też do nich dociera i jakby robi to dobrą robotę. I to jest właściwie jedna rzecz, ta normalizacja. A drugą rzeczą będzie po prostu psychoedukacja. To, o czym możemy mówić, rzeczywiście może dawać pewne informacje. Oczywiście psychoedukacja jest czymś zupełnie innym od psychoterapii. Tych dwóch rzeczy nie można mylić. Ale nie zmienia to faktu, że psychoedukacja pomaga i daje ulgę.
Tak, jak najbardziej. Też to uświadamianie o zdrowiu psychicznym sądzę, że jest ważne, ponieważ ciężko rozwiązać problem, o którym się nie mówi, albo ciężko rozwiązać problem, którego się nie jest świadomym. Myślę, że poniekąd jest to nawet niewykonalne, jakby jeżeli nie ustalimy, że jest jakiś problem, jak on wygląda, to jak można coś zmienić?
No, właściwie jak powiedziałeś, że problem, no to zdrowie psychiczne, można powiedzieć, że zwłaszcza u dzieci i młodzieży, no to w kontekście Polski jest to problem na pewno.
Jest. No jest to spory problem.
Mówiąc o problemach, bo ogólnie wspomnieliście o problemach psychicznych i myślę, że w ogólnym dyskursie najczęściej są znane pojęcia choroba psychiczna i zaburzenie psychiczne. Czy w ogóle pojęcia się czymś od siebie różnią, czy może są tożsame?
Myślę, że można je traktować dwojako. Zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Ale z grubsza ja bym ich personalnie nie rozdzielał. To znaczy zaburzenia i choroby psychiczne mogą być terminami używanymi zamiennie. Po prostu niektóre zaburzenia są dużo poważniejsze od innych, ale dalej są, można powiedzieć, tą samą jednostką.
Zaskoczyło mnie to, co powiedziałeś, Igor. Myślałam, że będziemy tutaj starać się to rozróżnić, bo rzeczywiście jest dużo podejść, które rozróżniają coś z chorobą, a co z zaburzeniem, ale właściwie to do jakiego celu tego potrzebujemy? Bo jeżeli jakaś osoba czuje się niedowartościowana, ktoś jej powie, że słuchaj, ty masz tylko jakieś tam zaburzenie, ty nawet nie jesteś chory, to ta osoba właściwie poczuje się jeszcze gorzej, nawet jeżeli początkowy zamysł był zupełnie inny, bo w tej chwili w psychiatrii dążymy do tego, żeby jak najwięcej rzeczy nie nazywać już chorobą, nie nazywać w taki stygmatyzujący sposób, tylko nazywać zaburzeniem. Natomiast spotkałam naprawdę wiele osób, które poczuły się przez to zranione, ponieważ nie docenia się ich cierpienia. Jednak jest takie coś, co łączy nam cierpienie z chorobą. Jeżeli ktoś cierpi, to choroba w pewien sposób wyjaśnia to cierpienie i daje pewne zrozumienie tej jednostce, przez co ona przechodzi. To jest psychiatryczne podejście, natomiast nie można zapominać o tym, że podejście prawne jest troszkę bardziej wyregulowane. Jest kilka artykułów z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które dotyczą dokładnie osób chorych psychicznie i jako chorobę psychiczną definiuje się tylko i wyłącznie psychozy.
No tak, takie poważniejsze zaburzenia czy choroby psychiczne można by, myślę, dać pod tą kategoryzację. Na przykład właśnie te psychozy, czy można by podpiąć jakąś poważną schizofrenię, czy Alzheimera, demencję, to są takie poważne, myślę, zmiany neurofizjologiczne, jeżeli chodzi o układ nerwowy, i tutaj to już faktycznie dochodzi do takich zmian, że można by to nazwać faktycznie jednostką chorobową, która jest poważna.
Też można się kłócić, bo na przykład coś, co zawsze nazywało się chorobą, chorobą afektywno-dwubiegunową, teraz mówimy o zaburzeniach ze spektrum dwubiegunowego. Jest coś takiego jak zaburzenia przypominające schizofrenię. Ale też z innych kręgów medycyny jest coś takiego jak zaburzenia elektrolitowe, które mogą doprowadzić do śmierci, a to w nazwie ma zaburzenia, a chorobą może być katar, nie?
No to i zabawne jest to, że jakby widać to, że się próbuje wszystko skategoryzować, żeby wszystko było w jednej szufladce, a właśnie te zaburzenia, choroby psychiczne nie mają wymiaru szufladkowego, tylko taki bardziej ciągły, taki ciągły wymiar, gdzie po prostu nie można równo oddzielić granicy.
No, myślę, że tutaj się zgadzamy.
Dobrze, czyli ustalając, że zdrowie psychiczne można, zdrowie i zaburzenia psychiczne można dać na takim, myślę, kontinuum. Czy to podejście, które teraz reprezentujemy, czy zmieniło się jakoś w ostatnich latach? Nasze poglądy na temat zdrowia psychicznego? Słyszeliśmy podczas pandemii COVID-19 o wielkim wysypie zaburzeń, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Czy ta pandemia zmieniła nasze postrzeganie zdrowia psychicznego?
Myślę, że tak. To znaczy temat przede wszystkim stał się dużo bardziej medialny. Mam wrażenie, że w telewizji dużo mniej się o tym mówiło, w gazetach, w wszelakiej prasie, w internecie. A obecnie, jakby po tej całej pandemii, nagle stało się to problemem, który jakby stał się dość palący, dość poważny.
Jakby wspomnieliśmy wcześniej, że zaszła pewna zmiana pokoleń i każdy troszkę inaczej tutaj patrzy na problem. Ja to szczególnie zauważyłam, jak parę lat temu prowadziłam pewne takie krótkie wykłady, pogadanki profilaktyczne, o tak to można bardziej nazwać, z młodzieżą z liceum. I tam mówiliśmy o tym, czego nie mówić do osoby w depresji, jakie są mity o depresji. I z dużym zaskoczeniem stwierdziłam, że te osoby to wszystko wiedzą i wcale nie były aż tak zainteresowane tym tematem, bo tabuizacja, ona dotyczyła pokolenia wcześniej, dwóch pokoleń wcześniej. I to było jeszcze przed pandemią, natomiast pandemia, jakby mam wrażenie, jeszcze zintensyfikowała ten proces, ponieważ kiedy byliśmy wszyscy odcięci od relacji, odcięci też często od nawet spacerów zwykłych, które są bardzo ważne w zwykłej higienie zdrowia psychicznego, nasiliły się różne reakcje, mniej lub bardziej patologiczne.
Tak, ta izolacja i samotność bardzo się nasiliła w tym okresie i problem sytuacji był taki, że często niekoniecznie można było temu zaradzić. I jak się nad tym zastanawiałem, to poza oczywistym łączeniem się online z innymi, czy jakimiś takimi kontrolowanymi spotkaniami w literze prawa, które obowiązywało w czasie silnych obostrzeń, można było ten czas wykorzystać jako moment, gdzie mogłeś przyjrzeć się samemu sobie. W ten sposób, że spędzasz czas sam, ale nie samotnie, ponieważ jest zasadnicza różnica między samotnością a byciem samemu. Tak, w dużym skrócie można
powiedzieć. Mi się to w ogóle kojarzy z aktualnym problemem. Myślę, że nie ma tutaj czasu, żeby go rozwinąć, ale z aktualnym problemem przebywania tak bardzo w social media, które nas mocno izolują od siebie nawzajem.
Tak, social media to naprawdę bolesna sprawa, szczególnie, że każdy stara się w nich zaprezentować jako człowiek o cudownym życiu, wyjeżdżający na wakacje, mający kochającą rodzinę, pieska, wszystko. A tak naprawdę to jest tylko pewna iluzja, którą ludzie łykają i myślą, że oni mają beznadziejne życie. I jakby każdy siebie dołuje tą prezentacją tego idealnego świata w social mediach.
W czasie pandemii byłam na studiach, to były studia medyczne. I rzeczywiście było widać zmianę podejścia do psychiatrii, bo wcześniej jakby psychiatria nie była wcale aż tak chętnie wybieranym kierunkiem, niewiele osób się nią interesowało, natomiast po pandemii okazało się, że mnóstwo osób chce się wybrać na ten kierunek specjalizacji. Domyślam się, że między innymi dlatego, że sami przeżyli różne stany w trakcie pandemii albo ich bliscy.
Tak, to mogło mieć znaczący wpływ i myślę, że podobnie mogło być z psychologią. Chociaż jak tak obserwowałem, to psychologia była popularna już wcześniej, ale możliwe, że ten wzrost także nastąpił ze względu na pandemię.
Bo wciąż bardzo... To by była ciekawa rzecz do sprawdzenia.
Tak, porównać właśnie ilość studentów na miejsce przed i po pandemii. I w trakcie pewnie też.
Rozmawiając o tych zmianach, już napomknęliśmy trochę nasz system opieki psychiatrycznej i psychologicznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jednak dzisiaj nie chcielibyśmy ani krytykować, ani opisywać jakby stanu systemu naszego, bo jesteśmy tutaj, aby przytulić styczeń, aby zastanowić się, jak być dobrzy dla siebie i dla siebie nawzajem. Więc moim pytaniem kolejnym będzie, jaką profilaktykę możemy wdrożyć dla nas samych?
Sport. To taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. Sport jest bardzo ważny i może jest to dość wyświechtany slogan w stylu idź pobiegać, jak się źle czujesz. I zawsze mi on bawił, ale koniec końców to nie jest zły kierunek, ponieważ jeżeli biegasz, wydzielają się wszelkie hormony, endorfiny, dopamina i człowiek realnie lepiej się czuje, dbając o siebie, jest w lepszym zdrowiu. Świat po prostu inaczej wygląda wtedy. Oczywiście to nie rozwiąże wszystkich twoich problemów, ale niewątpliwie może tobie pomóc.
Slogan idź pobiegać był krytykowany w kontekście, jak się mówi, do osoby w ciężkiej depresji, nie? To jest co innego jednak profilaktyka, higiena zdrowia psychicznego, kiedy rzeczywiście sport jest super ważny, a co innego, kiedy człowiek jest w ciężkiej depresji i właściwie jego aktywizacja, bo tak, aktywizacja jest bardzo ważna w zdrowieniu z depresji, ale aktywizacja dla takiej osoby to może być na przykład wzięcie prysznica, nie? To jest pewien kontrast. Jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie punktem pierwszym będzie mindfulness, czyli jakaś taka uważność codzienna. To będzie świadomość czy to własnego oddechu, świadomość własnego ciała. Ta świadomość własnego ciała może być przez różne ćwiczenia, mniej lub bardziej dynamiczne, może być przez spacery. Dla mnie to jest profilaktyka, ale też reagowanie w momencie sytuacji stresowej. Kiedy wydarza się coś dla mnie stresującego, mogę po prostu wrócić do oddechu tutaj i teraz i zawsze wiem, że ten oddech jest przy mnie i to mi pozwala się uspokoić.
Bardzo zabawne, że o tym wspomniałaś, bo sam praktykuję mindfulness od liceum i w zasadzie to zgadzam się z wszystkim, co powiedziałaś po prostu. Nawet nie wiem, co dodać. Faktycznie ten oddech jest swoistą kotwicą w tej praktyce i pozwala zadomowić się w swoim ciele, ponieważ umysł i jestem takiego zdania, że bardzo dużą ilość cierpień sprawia sam umysł i to, że myślimy i jakby nie jesteśmy tutaj, jakby nie czujemy świata, tylko żyjemy w tym wyobrażeniu świata, w tym takim obrazie, który sobie kreujemy, staramy się prognozować, przewidywać, rozpamiętujemy i to po prostu nie służy nam. Chociaż myślimy, że to jest konieczne, że bez tego nie damy rady, ale myślę, że damy radę.
A tego było dużo w czasie pandemii, nie? Takiego zakręcania się w myślach swoich,
różnego
rozmyślania. Dokładnie. Ja tak przy okazji, bo zastanawiam się, czy nie słuchają nas osoby, które już zetknęły się z hasłem mindfulness, bo ono zrobiło się takie, mam wrażenie, dość zrobione tak, że tak powiem, na modłę zachodnią, takie, że pomedytuj 5 minut dziennie. Ja jestem dość przeciwna takiemu podejściu, bo to czyni z mindfulness kolejne zadanie do odhaczenia, kolejne zadanie do wykonania, czyli tak jakby jest dokładnym przeciwieństwem tego, czym mindfulness powinno być. Bo mindfulness jest takim odcięciem się, tak jak mówiłeś, od tego strumienia myśli, od tego robić, działać, wykonywać, do przejścia być tu i teraz.
Dokładnie, tak mindfulness definiuje w literaturze Jon Kabat-Zinn, który rozpromował bardzo, którego książki z chęcią czytam. I Co tu jeszcze można dodać? Tak, termin McMindfulness, McDonaldyzacja mindfulness jest na zachodzie używany. Jest nawet literatura czy artykuły w tym temacie poświęcone. I w sposób, w jaki mindfulness wykorzystują korporacje, faktycznie może mieć tego znamiona. Amazon, Google to wykorzystują. To faktycznie może służyć temu, żeby jakby zrobić pracowników obojętnymi, żeby po prostu skupili się na oddechu i uspokoili się, a nie próbowali rozwiązać problemów. Jakby tam nie chcę rozwijać tej krytyki, bo dużo o tym nie czytałem, ale faktycznie gdzieś ten problem tam jest.
Jesteśmy cały czas w temacie profilaktyki w zdrowiu psychicznym. Powiedzieliśmy o sporcie, powiedzieliśmy o mindfulness. Pewnie nie zaskoczymy nikogo, mówiąc jeszcze o odpowiedniej diecie i odpowiedniej ilości snu, bo dbanie o nasze ciało powoduje także, że nasza psychika jest w lepszej formie. Natomiast chcę bardzo podkreślić, że my w tym momencie mówimy o profilaktyce, o higienie, czyli o momencie, kiedy my jesteśmy zdrowi i chcemy dbać o siebie. Zanim jeszcze wydarzy się jakiś kryzys, kiedy jesteśmy już w kryzysie, czasami takie rzeczy nie wystarczają i to jest moment, kiedy musimy udać się po jakąś pomoc. Czasami potrzebna jest psychoterapia, czasami potrzebne są leki, a niepotrzebne jest obwinianie się, że nie wychodzę biegać 10 km.
Obwinianie się w ogóle za dużo nie daje. W sensie jakby negatywne katowanie się nie spowoduje pozytywnej zmiany u ciebie jako u człowieka. Myślę, że to jest dość nierealne, albo taka zmiana po prostu będzie bolesna i nie trwa, bo się rozleci. Pozytywna motywacja jest czymś, co faktycznie zmieni twoje życie na lepsze.
Myślę, że dobrze, że wspomnieliśmy właśnie o tej dzisiejszej, w pewnym sensie, kulturze samosabotażu, gdzie karzemy się za to, że na przykład nie zrobimy czegoś dobrego, właśnie pójdziemy pobiegać, czy nam coś nie wyszło, i jednocześnie to, że karamy się też czymś, co jest higieną, czyli na przykład karamy się niespaniem czy czymś. Dodatkowo padł też temat wsparcia w kryzysie psychicznym. Jak możemy wspierać osoby w kryzysie, zwłaszcza też dzieci i młodzież?
Kryzysy są różne. Czasami zdarza się, że osoby zainteresowane psychologią albo osoby, które same są wrażliwe lub same po kryzysach, mają bardzo otwarte serce i pozwalają wręcz, nie chcę użyć tutaj sformułowania wykorzystywać się innym, ale dochodzi do takich sytuacji, że wpadają w taki syndrom ratownika. Uważam, że to nie jest dobre, bo kiedy przychodzi do nas druga osoba, która jest na przykład w kryzysie samobójczym, to zwykle nie naszą rolą jest tutaj być terapeutą tej osoby, zwłaszcza jak to jest osoba nam bliska, bo na przykład już pomagaliśmy tej osobie przez jakiś czas i zżyliśmy się z nią emocjonalnie. W takich momentach moim zdaniem najlepiej jest działać zadaniowo, czyli na przykład jeśli rozmawiamy z tą osobą przez internet, no to jeżeli wiemy, gdzie mieszka, no to mamy karetkę. Nie wiemy, no to możemy zadzwonić na policję. Jeszcze wcześniej, jeżeli uda nam się oczywiście umówić, namówić tę osobę, to możemy ją zachęcać, żeby sama zgłosiła się albo na izbę przyjęć do szpitala psychiatrycznego, albo do centrum interwencji kryzysowej. Chyba że sytuacja nie jest aż tak pilna i wystarczy zachęcić tę osobę do szybkiej konsultacji albo z psychiatrą, albo z psychologiem. To jest takie działanie typowo zadaniowe.
No, sporo zostało powiedziane, ale ja jeszcze bardzo chętnie dodałbym, że kiedy osoba jest w nie tak bardzo głębokim kryzysie, to nie warto jakby wchodzić w ten problem, próbować go rozwiązywać z tą osobą. Jestem zdania, że wtedy w zasadzie nie dojdzie się, szczególnie jak to jest bliska osoba, nie dojdzie się do żadnych wartościowych wniosków, tylko pogłębi się ten problem, bo nie do końca wiadomo, jak pracować z taką sytuacją. I wtedy po prostu warto być przy tej osobie i robić rzeczy, które dają jej przyjemność po prostu. Wyjść na spacer, do restauracji. Takie rzeczy, po prostu pokazać, że jesteś i hej, mamy gdzieś ten problem. On se tam może być, ale możemy coś porobić. To myślę, że jest dużo lepsze.
Fajnie to ująłeś, być tą osobą, bo też nie podoba mi się, jak czasami to jest przedstawiane, to co ja przed chwilą powiedziałam o zadaniowym działaniu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako takie odrzucanie tej osoby. W sensie, ty do mnie przychodzisz po pomoc, a ja tylko niech inni się tobą zajmą.
No to to nie jest takie podejście, jakby faktycznie to bycie z tą osobą jest ważne.
Oczywiście są rodzaje też kryzysów, w których możemy być realnym wsparciem dla tej osoby. No i tutaj najprostszym rodzajem jest po prostu być osobą, która tej osoby wysłucha i będzie walidować to, co ta osoba przeżywa, będzie akceptować, że okej, ty tutaj przeżywasz takie emocje. Czasami pomóc nazwać te emocje po prostu. To nie jest prowadzenie terapii tej osoby, a może być dla niej bardzo wspierające, nie?
Przeżywanie emocji nie jest czymś złym. Nawet te najgorsze są elementarnym fragmentem naszego życia.
Okej, okay. Powiedzieliśmy o wielu sposobach wsparcia i jak wsparcie powinno wyglądać i jak nie wygląda. I wracając też do naszego tematu dzieci i młodzieży, jakie wyzwania może nieść za sobą okres adolescencji i jakie zasoby, na przykład społeczne, pomagają się z nimi mierzyć?
Okres adolescencji, nawet jak się nie ma żadnych zaburzeń ani chorób psychicznych, niesie ze sobą bardzo dużo wyzwań. Jest to okres, kiedy nasz mózg jeszcze nie wykształcił się do końca. Jesteśmy bardziej impulsywni, jesteśmy bardziej chwiejni emocjonalnie. Jest to całkowicie normalne, całkowicie naturalne. Ale też coś, co nie zawsze się o tym mówi. Ostatnio dopiero o tym usłyszałam i stwierdziłam, że to jest w sumie bardzo ważne, kiedy definiuje się ten okres adolescencji. Jest to przecież okres, kiedy kształtuje się nasza tożsamość, kiedy szukamy, kim tak właściwie jesteśmy. Przez to labilne, takie chwiejne są nie tylko nasze emocje, ale nasz obraz samych siebie. Przez to nasze poczucie własnej wartości bardziej się chwieje w zależności od tego, co ktoś nam powie na różne zmiany, a takich zmian czy w naszym wyglądzie, czy w naszych zainteresowaniach może być bardzo dużo. To nasze poczucie tożsamości zależy od ludzi, jakimi się otaczamy, więc tych elementów jest bardzo dużo, one są bardzo zmienne, a wpływają na samo centrum tego, kim jesteśmy, na naszą własną tożsamość.
No, to wszystko prawda. Oprócz tego dużą trudnością dla młodzieży może być to, że występuje ten brak zrozumienia od opiekunów i osób starszych, od rodziny, ponieważ dla rodzica, który ma problemy natury, spłacenie kredytu, utrzymanie stanowiska w pracy, takie problemy młodzieży mogą się wydawać w ogóle nieważne i bezsensowne, gdzie na tym etapie rozwojowym, na którym jest osoba dorastająca, mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją i perspektywą.
Bardzo często jest to okres, no mówi się o tym buncie nastoletnim, który jest właściwie bardzo dobry, jeżeli on nie miał miejsca, to znaczy, że albo miał miejsce w jakiś sposób nie do końca wyrażony, że go nie widzimy, albo coś poszło nie tak, coś się przyblokowało i możemy spodziewać się jakichś negatywnych efektów tego. Czyli jesteśmy w momencie bycia nastolatkiem zależni od osoby, wobec której się buntujemy, której nie lubimy w jakiś sposób. Albo niestety w bardzo wielu przypadkach także wobec osoby, która spowodowała różne traumy na wcześniejszych etapach naszego życia, chcąc albo nie chcąc.
Wspomnieliśmy o rodzinie i o niezrozumieniu opiekunów czasami, kiedy zapominamy jako już dorośli o tym, że okres adolescencji jest właśnie tak jak już zostało to powiedziane, okresem wielu chwiejnych emocji, dużych zmian, też rozwoju hormonalnego, zmian ogólnie fizycznych ciała, zmian biologicznych. A kiedy rodzina nie jest tak oceniająca, czy oprócz jakby rodziców, wykazania zrozumienia przez nich, adolescenci mają możliwość pozyskania zasobów takiego wsparcia? Czy może to się zmieniło? Na przykład, czy właśnie ta pandemia dała większą świadomość też dzieciom i młodzieży, żeby między sobą wspierali się?
No, jakby... Kurczę, trudne pytanie. Chciałbym odpowiedzieć jakoś sensownie, ale nie jest to proste, ponieważ Bardzo dużo zależy od środowiska młodzieży, w jakim dana osoba się porusza. Bywają środowiska bardziej zrozumiałe, takie, które otoczą wsparciem, a bywają takie, które będą się znęcać nad jednostką i będą ją wykańczać psychicznie. To naprawdę jest bardzo szeroki temat i dużo tu zależy od tego, na jakich ludzi się trafi. I dlatego tak trudno wyrazić jakiś jednoznaczny sąd w tej dziedzinie.
Rodzina jest wręcz archetypem wsparcia, jak pomyślimy o tych... Nie mówię o prawdziwych kobietach, matkach, Polkach, bo to jest bardzo krzywdzące moim zdaniem, już teraz się tak mówi.
Te matki Polki, taki wizerunek pejoratywny kobiety, która tylko oczekuje oczekuje pieniędzy i pomocy, a...
Właściwie miałam na myśli coś innego. Matka Polka jako taka matka samopoświęcająca się, która odda wszystko dla tego dziecka, która jest tak bardzo wspierająca, że wyrzeka się samej siebie, własnych potrzeb. Więc w pewnym sensie chce się odwołać do tego archetypu, bo taki archetyp jest, wsparcie w matce. Natomiast, tak jak mówię, to jest archetyp. To nie mam na myśli prawdziwej kobiety, która się tak samo poświęca, bo to jest toksyczne.
Tak, jeżeli jakby kobieta szkodzi sama sobie i nie dba o swoje potrzeby, to odbije się to jednak na dobrostanie dziecka, tak czy siak. Nie możemy, człowiek nie jest robotem. Też, no, to jest, o tym należy pamiętać.
Okej. Dziękuję za bardzo ciekawą i poruszającą rozmowę na wiele ważnych i ciekawych tematów. Za odpowiedzi na tak czasem trudne pytania, tak złożone. Dziękujemy za posłuchanie naszej rozmowy i zachęcamy do przytulenia stycznia razem z nami przez cały miesiąc i nie tylko w styczniu, ale i przez cały czas, żeby zadbać o siebie. Dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję.